i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Świadectwo wiary człowieka wobec wielkiego zagrożenia, wobec wielkiego niebezpieczeństwa, jakim jest śmierć przez ukamienowanie. Potrzeba nam dzisiaj, abyśmy w świadomy sposób podejmowali to, co jest naszym powołaniem do zanurzenia się w Słowie Bożym. Kościół w niedzielę zachęcał nas do tego, abyśmy otworzyli się na tę niezwykłą moc Bożego działania. Każdy z nas został zaproszony, aby odczytać ósmy rozdział listu do Rzymian. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma potępienia. Albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał swego Syna w ciele, podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu, wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, lecz według ducha. Te słowa są formą przypomnienia dla każdego z nas, abyśmy zastanowili się, co jest wartością w moim życiu. Czy żyję według ducha, czy żyję według ciała. To jakby zaproszenie, które sprawia, że na nowo otwieram swoje serce przed Bogiem. Pozwalam Mu, aby On uzdrawiał mnie, aby przemieniał moje myślenie. I dzisiaj chcemy pozwolić na to, aby to Słowo zawładnęło naszymi sercami. To Słowo, które ma swoją moc, moc przekonywania. I w życiu chrześcijanina pojawia się wiele trudnych tematów duchowych, które nie dają wewnętrznego spokoju. Popełniamy wiele błędów, będąc niewolnikami pewnej iluzji, obsesji wyciągania wniosków. Nie było kazania bez praktycznych wniosków, rozważania bez postanowienia, lektury duchowej bez konkretnych zastanowień. Wynikiem tego myślenia jest cały łańcuch przeświadczeń. Za każdy dobry uczynek musi mieć natychmiast odzew. Że gorliwe zaangażowanie musi dawać widoczne rezultaty. Że działanie apostolskie musi zaowocować obficie. I stąd jakby dwie negatywne konsekwencje. Z jednej strony zniechęcenie, a z drugiej strony niepewność. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że w tej sytuacji trzeba wejść na pustynię, aby odkryć sobie wartość pracy ukrytej. Zobaczmy to, co jest niedostrzegalne. Jesteśmy ludźmi pochopnymi. Chcielibyśmy natychmiast widzieć owoce. I przejawia się to w różnych aspektach naszego życia. Często zarzucamy Bogu, że jest niesprawiedliwy, bo nie wymierzył od razu kary winowajcy. Zarzucamy Bogu, że nie jest dobry, bo ludziom złym się powodzi znacznie lepiej niż nam. Zarzucamy Bogu, że nie wspiera nas w tym, co jest naszym osobistym planem na życie, a chce nam narzucić jakiś plan, z którym się często nie zgadzamy. I to wejście na pustynię to jest jakiś głos, jakiś własny korzeń, mieszanie nastrojów, współdziałanie ukrytych ofiar, decydujące oddziaływanie niepowodzeń, wzrostu tego, co jest słabe, ważności tego, co się nie liczy, zwłaszcza tego, co jest mało ważne. I zobaczmy, współczesny człowiek nie karmi się słowem, ale karmi się sensacją, karmi się nadzwyczajnością, karmi się emocjami. I człowiek powołany na pustyni jest powołany do wyboru pomiędzy tym, co jest widoczne na zewnątrz, a tym, co się dzieje w głębi. I wtedy trzeba pozwolić, by słowo przeniknęło do głębi. Zobaczmy, ze słowem jest tak, że ono oczekuje na naszą gotowość. I zobaczmy, że jest tak, że często nie przywołuje go natychmiast, by wrzucić na stacji pośpiesznych konkluzji, niepokojów, postanowień, tych wygodnych przeznaczeń. Nie wykorzystuje go natychmiast w praktycznym zastosowaniu. Zobaczmy, przestrzeń, która jest, to jest dopytywanie się, na co mi to się wszystko przyda. Zobaczmy, nie patrzymy na słowo, że ono wymaga naszej otwartości, ale patrzymy na to, co jest skutecznością naszego działania. I zobaczmy, wyjście na pustynię to jest odebranie skuteczności. Człowiek staje się nieskuteczny. I słowo pochłonięte w wielkim pośpiechu, nagięte do natychmiastowych wymogów, zużytkowane w sposób pragmatyczny, jest słowem o wartości obniżonym, wykorzystanym jedynie w niewielkim stopniu w stosunku do swych możliwości. I może warto przyjrzeć się, jak ja przyjmuję Słowo Boże i Słowo Ludzkie. Najpierw spotkanie Słowa to jest doświadczenie modlitwy. Ale również spotkanie Słowa Ludzkiego to jest doświadczenie przyjaźni. Jak rozmawiasz z Bogiem, czy potrafisz się wyciszyć? Czy potrafisz przyjąć Słowo, które ma przemienić Twoje wnętrze? I często, kiedy patrzymy na słowo ludzkie, ono jest bardzo konkretne. Dlaczego? Dlatego, że ono jest wypowiedziane przez osobę, którą widzę, która jest, która ma uczucia, emocje. I można by powiedzieć, że jest to słowo przyjaźni, bo przez ten dialog buduje przyjaźń. Ale warunek jest jeden, że to słowo, które wypowiadam, musi być prawdziwe. Jeżeli ono nie jest prawdziwe, jeżeli jest półprawdą, kłamstwem czy naciąganiem, ono nie buduje człowieka. I może w wielu sytuacjach naszego życia przeżywamy coś podobnego, jak to doświadczenie słowa, które nie jest wykorzystane. Mówisz wiele do człowieka, ale on nie rozumie tego albo nie chce przyjąć tego słowa, które wypowiadasz. I zobaczmy, podobnie jest w relacji do człowieka. Zobaczmy, Izraelici, którzy ciągle się buntowali. Bóg do nich mówił bardzo konkretnie. Ale oni tego słowa nie chcieli przyjąć. Dlaczego? Bo było to słowo wymagające. To nie były słowa, które wypowiada się bez zastanowienia, bez refleksji. To były słowa, które wymagały pustyni. I myślę, że współczesny człowiek potrzebuje właśnie takiego doświadczenia, żeby nie śpieszyć się z uzyskaniem wyników. Trzeba zawierzyć słowu. I myślę, że takim szczególnym wymiarem naszego życia ludzkiego jest właśnie stanięcie na modlitwie przed Panem Bogiem i absolutne wyciszenie się. Stworzenie warunków do tego, żeby to słowo przebijało się we mnie. I zobaczmy, kiedy chcę natychmiast osiągnąć owoce, to zobaczmy, że to słowo zamiast wydawać owoce zaczyna obumierać. Kiedy patrzymy na proroka Izajasza, to słowo musi spełnić posłannictwo, dla którego Bóg je posłał. W 55 rozdziale, werset 11 jest zapisane: tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Człowiek pustyni nie będzie budował z pichrzów, nie będzie żył z procentów. To człowiek, który żyje oczekiwaniem. Gdy mówią mu, że wyrósł kwiat w miejscu, w którym nikt się tego nie spodziewał, nie musi biec, by to sprawdzić. Wiedział o tym, że ziarno obumarło i nie mogło zawieść, bo ono wydaje piękny kwiat. I podobnie jest w naszym życiu, kiedy obumierasz, kiedy pozwalasz na to, aby Chrystus ciebie porządkował, aby dawał ci odwagę, przemiany, to wtedy dopiero zaczyna wyrastać piękny kwiat. Kwiat miłości, zawierzenia, zaufania. Kiedy patrzymy na słowo, ono ma swoją moc w budowaniu wspólnoty. I to słowo jest znakiem wierności Pana Boga. I często warto zapytać siebie, czy w pewnych społecznościach może dlatego brak porozumienia jest, że zbyt jest wiele tam słów, a nie umie się przemawiać milczeniem. Wspólnota budująca się słowem to są ludzie, którzy potrafią milczeć. I może nieraz jest to bardzo wyraźny argument. Kiedy spotykam ludzi chorych, cierpiących w naszym szpitalu onkologicznym, co dzieje się na początku? Ludzie wypowiadają całą masę słów. Kiedy już się tak wygadają, wyrzucąc z siebie wszystko, trwam jeszcze przez chwilę w milczeniu i mówię: przejdź teraz do sedna sprawy. Powiedz, co jest twoim problemem. Bo na razie pokazałeś, co jest twoją osłoną, co jest twoją tarczą, twoim zabezpieczeniem. Ta mnogość słów, które padły, one nie mają najmniejszego sensu, bo one są pełne emocji, pełne braku zrozumienia dla samego siebie. I wtedy ten człowiek zaczyna się wyciszać, pojawia się milczenie. I często to, co dzieje się, to przeradza się w taką niezwykłą modlitwę. Kilka razy tego doświadczyłem. Kiedy ten człowiek chory zaczyna się modlić i mówi: Panie Boże, dziękuję Ci za dar mego życia. Dziękuję Ci za to, że postawiłeś mnie w tym miejscu. Zobaczmy milczenie, które jest w stanie dotknąć ludzkiego serca, zwłaszcza tego cierpiącego, zbolałego, zakupionego, rozbitego. I wtedy zostają rozerwane wszelkie parawany, zasłony. I wtedy objawia się cała tajemnica. Patrząc na życie ludzkie, ludzie pustyni, potrzebują przestrzeni intymności dla każdego. I taką przestrzenią jest samotność. Doświadczenie wspólnoty poprzez głębokie życie. Zobacz, można postawić wiele namiotów. Można ludzi zacząć przybliżać do siebie. Ale to zbliżanie namiotów wcale nie spowoduje to, że przybliżają się serca. Będziemy blisko siebie. Możemy być w tłoku autobusu, pociągu SKM-ki z Legionowa do Warszawy. Ale przez to nie stajemy się ludźmi bliskimi. Żeby przełamać to wszystko, potrzebna jest postawa otwarcia na Boga. Doświadczenie wspólnoty poprzez głębie. Jeżeli będziesz samotny, będziesz cały twój. Poza tym, że będziesz cały twój, będziesz również cały innych. Samotność stwarza osoby, rzeczywistość zdolną do nienależenia do siebie, zdolną do dawania siebie. I może o to chodzi we wspólnocie. Jakże często, kiedy patrzymy na słowo, jesteśmy tymi, którzy chcieliby przeżywać konsumpcję. Słowo miałby odpowiedzieć na wszystkie moje problemy, niedomagania mojej codzienności. A Chrystus nie chce, żeby rozwiązywać te problemy od razu, ale chce pokazać, że to słowo musi wejść znacznie głębiej do ludzkiego serca, nie tylko do jego umysłu, do jego rozumu, do jego postrzegania świata. Mówiąc dalej o słowie, pojawia się coś, co jest autorealizacją. Zobaczmy, kiedy próbujemy coś osiągnąć, stajemy się egoistami. I to właśnie wówczas, gdy autorealizacja dokonuje się poprzez otwarcie się na innych, poprzez wymianę, stosunki międzyosobowe, autorealizacja staje się celem w sobie. Inni stają się narzędziem, a więc zostają uprzedmiotowieni. To niebezpieczne, że jako człowiek inwestuje swój kapitał, miłość, dobroć, szlachetność, ale roszczę sobie prawo do uzyskania procentu, do zainkasowania dywidendy od każdej operacji, do samorealizacji właśnie siebie. Bardzo niebezpieczna sprawa, kiedy buduję relacje, a nie jestem do tego przygotowany. Dając, chcę otrzymać znacznie więcej. Dając siebie, dając swoją miłość, chcę, żeby ludzie byli jeszcze lepsi dla mnie. Ale nie rozumie tego, że ta inwestycja jest błędnym kołem. Bo mogę zainwestować swoją miłość w stosunku do człowieka, który nigdy mnie nie pokocha. Mogę zainwestować swoją miłość w stosunku do kogoś, kto mnie nigdy nie zrozumie. Mogę zainwestować swoją miłość w relacje, która będzie mnie pogrążać, będzie prowadziła do następnego współuzależnienia. I Pan Bóg nie chce tego, abyśmy w ten sposób budowali swoje życie. Patrząc na tę afirmację, potrzebujemy właśnie tej miłości oczyszczającej, która pozwoli powiedzieć: Panie Boże, jestem słabym człowiekiem, ale pozwól mi doświadczyć miłości tych, którzy są wokół mnie, abym nie patrzył tylko na to, że oni są dobrzy, że są szlachetni, ale zobaczył, że oni potrzebują miłości, oni potrzebują przebaczenia, pojednania. Idąc dalej, zastanawiając się nad postawą słowa, pojawia się to, co jest medytacją. Polega na wyeliminowaniu myśli, na obdarzeniu umysłu wolnością, na opróżnieniu go więc ze wszystkiego, co jest niepotrzebne. I można powiedzieć, medytacja jest kluczem wprowadzającym mnie nie do bogatej biblioteki. Jest kluczem, który otwiera drzwi prowadzące do nowego sposobu życia, do nowego, nieoczekiwanego wymiaru życia. I może nasze medytowanie to jest tak jak wielki bagaż, wielka walizka, w której mamy naskładane dużo ciekawych rzeczy. Naszych emocji, wspomnień, wyobrażeń. Nawkładaliśmy tego do walizki i wydaje się, że jak otworzymy tę walizkę, to będzie cudowna medytacja. A Pan Bóg mówi wyraźnie: otwórz tę walizkę i wysyp to wszystko, aby zrobić przestrzeń do tego, aby On mógł rzeczywiście się objawić. Żeby ogałacając siebie, człowiek pozwolił działać Chrystusowi w swoim życiu. Jeżeli tego nie zrobiłeś jeszcze, warto się przejrzeć. Co ściskasz? Co trzymasz na siłę? I mówisz: to jest moje, Panie Boże. To jest moje. To jest takie jedyne, niepowtarzalne. A Pan Bóg mówi: oddaj mi to wszystko. Dzisiaj, w tej chwili, w tym momencie. A dam Ci znacznie więcej. Dam Ci znacznie więcej miłości, pokoju, radości, szczęścia. Prośmy dzisiaj, abyśmy trwając w tej modlitwie, w tej medytacji nad Słowem, odczuli wielką radość, że On dzisiaj do nas przychodzi w czasie wielkanocnym, w czasie wielkiej radości. I to On jest sprawcą tego wszystkiego, że możemy się rozradować w Duchu Świętym, że możemy Boga uwielbiać. Pozwól, aby to Słowo dzisiaj zawładnęło Twoim sercem i dało odwagę wyśpiewać hymn uwielbienia Bogu, który jest żywy, prawdziwy i jedyny w Twoim życiu.